magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak, Poznań Europa. Dzisiaj znowu patrzymy na wschód, a pretekstem są wypowiedzi prezydenta Władimira Putina, który nawiązał do historii, a szczególnie do historii sprzed II wojny światowej. Były to słowa, które wywołały duży oddźwięk i w Polsce, i w Europie. Prezydent Władimir Putin powiedział m.in. o antysemityzmie przedwojennego ministra spraw zagranicznych Józefa Lipskiego, a także o domniemanej współpracy Polski i Niemiec hitlerowskich. Zapytam o historię, o stosunek Rosjan do historii, a państwa i moim gościem jest profesor Krzysztof Pietkiewicz, do niedawna dyrektor Instytutu Wschodniego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a od kilku dni szef Katedry Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa.
Tylko przypomnę, że pan profesor Krzysztof Pietkiewicz jest wybitnym historykiem, znawcą krajów byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Litwy.
No, w każdym razie ostatnio także zajmuję się w ogóle Rosją i kwestiami etnicznymi, kwestiami stosunków między poszczególnymi narodami na wschodzie, więc trochę jestem na bieżąco w tej problematyce.
A teraz też jeszcze ciekawostka, która mnie zainteresowała tak na marginesie, nowe słowo paleografia. Czyli
paleografia, po prostu ja całe życie studiowałem różnego typu dokumenty i postanowiłem przekazać wiedzę o tym piśmie od czasów średniowiecznych po współczesność, praktycznie biorąc, to znaczy chodzi oczywiście o pismo odręczne. To na wschodzie oczywiście to pismo odręczne dawne kończy się dopiero z XVIII wiekiem, także nowoczesne właściwie nastało dopiero po rewolucji francuskiej, kiedy wzory francuskie niejako dotarły do Rosji i wtedy to się ostatecznie utrwaliło, że jest pismem nowoczesnym.
Ale tak. Ubolewam, nie będziemy rozmawiać o pięknej kaligrafii cyrylicy.
Ale do dziś kaligrafii się w Rosji uczy, w przeciwieństwie do nas.
A czy w Rosji też uczy się historii i jak się uczy historii? Dlaczego Władimir Putin stwierdził, co stwierdził i zarzucił Polakom kolaborację z Niemcami? Czy ten moment jest przypadkowy?
Nie, to jest absolutnie nieprzypadkowy moment. To pojawiło się dokładnie przed 10 laty w zasadzie, kiedy po raz pierwszy z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, do której już Rosja musiała się przyznać, że zaczęła się nie z chwilą agresji Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki, tylko właśnie 1 września 1939 roku. I wtedy przypomniano dokładnie pakt Ribbentrop-Mołotow i fakt, że Rosja wzięła udział w rozbiorze Polski najpierw we wrześniu 1939 roku, a potem w aneksji krajów bałtyckich oraz stoczyła wojnę z Finlandią o skrawek terenu otaczający dzisiejszy Petersburg, ówczesny Leningrad, ażeby odsunąć jeszcze granicę od tej drugiej rosyjskiej stolicy, na czym Stalinowi zależało.
Nawiasem mówiąc, kompromitacja armii radzieckiej.
To jest już zupełnie inna historia, że armia radziecka nie była do tego przygotowana, ale w każdym razie w 2009 roku już nie dało się opowiadać dłużej takiej historii, że coś tam było przed 1941 rokiem, kiedy Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, tylko że rzeczywiście ZSRR brał udział w tej polityce i trzeba było to jakoś uzasadnić. I pierwszym takim gestem, który powstał w 2009 roku, to była właśnie publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zamówionych przez rząd uczonych, którzy uzasadniali, że Stalin po prostu nie miał innego wyjścia. Że no niestety, ale musiał porozumieć się z Hitlerem, bo w przeciwnym razie Zachód skierowałby całą machinę wojenną niemiecką od razu na wschód, a Związek Radziecki musiał przygotować się do wojny jeszcze przez kilka lat, zainwestować, zbudować nowoczesne broń, nowoczesne uzbrojenie, zorganizować jednostki pancerne, a na to potrzeba było czasu.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Wzorowali się zresztą na niemieckich pomysłach, dlatego że przecież Niemcy już w latach 30. ćwiczyli swoje jednostki pancerne, które na razie były...
To wszystko działo się symetrycznie.
Symetrycznie, nie chodzi o to. Związek Radziecki udzielał swojego terytorium i poligonów, ażeby Niemcy mogli ćwiczyć, nie łamiąc jeszcze traktatów podpisanych po I wojnie światowej o tym, że nie mają prawa utrzymywać określonego uzbrojenia i określonych jednostek wojskowych. I to powodowało, że powstały wzorce i współpraca. Później zresztą Stalin tym swoich marszałków także oskarżył o współpracę z Zachodem, prawda, i zlikwidował całą elitę Armii Czerwonej w roku 1937, między innymi pod zarzutem zdrady na rzecz Niemiec, gdy faktycznie po prostu pozbył się konkurentów do władzy.
Czyli teraz Władimir Putin chce odsunąć tą wiedzę o wstydliwych kartach
sprzed II wojny światowej. I to pojawiło się po raz pierwszy w 2009 roku, tylko jeszcze delikatnie. Nie wolno było już mówić wprost o tym, co się tak naprawdę zdarzyło, bowiem w latach rządów prezydenta Jelcyna po 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, zdarzało się jednak i cała masa publikacji i dyskurs uniwersytecki toczył się wokół rzeczywistych przyczyn II wojny światowej. Powstawały publikacje, zresztą do dzisiaj powstają. To nie jest tak, że nie można w Rosji tego mówić. Tylko tyle, że powiedzmy to, co my robimy na uniwersytetach, nie dociera do publiczności, bo nie ma przełożenia to na telewizję, na ogólnie dostępną prasę. Tak, natomiast tytuły opozycyjne, które to piszą, czy też publikacje niskonakładowe, nie docierają po prostu do szerokiej publiczności. To natomiast jest przekaz państwowy. To,
czyli
co mówi
polityka
prezydent.
Polityka historyczna.
Polityka historyczna. I polityka historyczna najpierw mówiła, że Stalin nie miał innego wyjścia. Tak, natomiast teraz już ona nabrała charakteru ściśle imperialnego, to znaczy w tej chwili po prostu Armia Czerwona jako taka ma być święta. Ma być święta, jej zwycięstwo. O właśnie odczytanie II wojny światowej, bowiem to nie jest tak, że od samego początku, od zwycięstwa naród radziecki i wszystkie narody właściwie dawnego Imperium Sowieckiego, że one odczuwały jakieś tutaj satysfakcję z tego zwycięstwa. Nic z tych rzeczy.
No to była ogromna, kolosalna ofiara.
No kolosalna ofiara.
Miliony nie wróciły do domu.
I potem okazało się nagle, że jest kryzys powojenny, że brak pracy, że głód, że ofiary, że inwalidzi, że brak zaopatrzenia i w pewnym momencie właśnie, ale dopiero w epoce Breżniewa, a więc 20 lat po wojnie, zaczął narastać kult zwycięstwa Armii Czerwonej, weteranów. Dzień weterana się pojawił, dumy ze zwycięstwa, z udziału. Natomiast wcześniej tego nie było. Wręcz przeciwnie, terror stalinowski powojenny po prostu zwyczajnie wszystkim kazał siedzieć cicho, ciężko pracować i żadnej satysfakcji ze zwycięstwa nie było. Natomiast teraz ono jest potrzebne, żeby jednoczyć społeczeństwo wokół kolejnego przywódcy. Prezydent Władimir Putin wypracował sobie pozycję absolutnego władcy, właściwie dyktatora, chociaż formalnie oczywiście nim nie jest, jest wybierany, ale potrafił zbudować taką sieć i mediów, i przekazu, że większość się zgadza, po prostu, że nie mamy innego wyboru. I on teraz stara się przeciwstawić dyskursowi światowemu o przyczynach II wojny światowej własną wizję.
I pytanie, oczywiście potrafię to zrozumieć, te logikę, ale dlaczego wybrał Polskę jako punkt odniesienia i właściwie takiego wroga, chłopca do bicia?
No, problem polega na tym, że są tutaj jakby dwie strony tego samego medalu.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Jeden jest taki, że Armia Czerwona wzięła udział w ataku na Polskę razem z hitlerowskimi Niemcami. Co prawda przeszło 2 tygodnie późniejszym, ale jednak wzięła udział. Jak odsunąć od siebie odpowiedzialność za to, tak? I trzeba wskazać powód, który to usprawiedliwiał. Dotychczasowy powód był taki, przecież...
Obrona narodów.
Obrona, to nie chodzi o obronę, prawda? Tylko ja się uczyłem w szkole, że po prostu Związek Radziecki musiał wkroczyć, żeby obronić wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, zamieszkałe przez Białorusinów, Ukraińców i tak dalej. Tak jest, no. To sobie, tego się uczyłem. No, ale te narody wcale nie chciałyby zostać wyzwolone i dzisiaj ich historycy z kolei piszą, że o żadnym wyzwoleniu nie było mowy, tylko wręcz przeciwnie.
Tak? A ktoś powiedział z komentatorów i to historyków, że to podobne uzasadnienie jak to, kiedy car uzasadniał potrzebę rozbiorów Polski.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, dlatego że skoro Polska była tym chorym człowiekiem Europy, to trzeba ją było rozebrać. Tak?
No i też ekspansja katolicyzmu
tak jest.
Przeciwko prawosławiu.
To jest...
Jeszcze inna sprawa.
To jest drugorzędne, natomiast najistotniejsze było to, że w tym momencie trzeba było usprawiedliwić fakt rozbioru, korzyści materialne odsunąć od głównego dyskursu i w związku z tym uzasadniono, że tu istnieje anarchia, której trzeba zapobiec. No i zapobieżono anarchii, natomiast z kolei właśnie propaganda sowiecka, ale z 1939 tego roku mówiła przecież wyraźnie słowami Mołotowa o bękarcie traktatu wersalskiego, a więc o zupełnie niepotrzebnym jakimś tworze, jakim była niepodległa Polska, która przeszkadza tu w środkowo-wschodniej Europie, tak, uciskając narody, które należą, przecież no, nie było ich tak wiele.
Nie mogli powiedzieć o pakcie Ribbentrop-Mołotow, ten aneks był tajny na temat rozbiorów.
Ale był znany. Ale był znany. Co prawda był tajny, ale praktycznie wywiady europejskie natychmiast się o nim dowiedziały.
A teraz niedawno pod koniec zeszłego roku Parlament Europejski wydał oświadczenie, którym przypomniał o...
To przypomniał, że ten pakt przecież był faktyczną przyczyną rozpoczęcia działań wojennych, bowiem dotychczasowa polityka ustępstw wobec Niemiec stosowana przez Francję i Wielką Brytanię głównie, tak, która polegała na właśnie dyktacie monachijskim, oddaniu najpierw Sudetów, potem Czechosłowacji i tak dalej, Kłajpedy od Litwy, że to wszystko powodowało, że jeszcze ratowano pokój w
Europie. A to mogło sprowokować,
ta rezolucja
mogła sprowokować Putina do takich wypowiedzi?
Tak. Zdecydowanie tak, bo przenosiła z powrotem, jakby likwidowała to tłumaczenie sprzed 10 lat, że Stalin nie miał wyjścia, że zawierał traktat, ażeby odsunąć od siebie zagrożenie wojenne. Tymczasem rezolucja przypomniała, że o żadnym zagrożeniu nie ma mowy, tylko jest podział stref wpływów dwóch mocarstw, które umawiają się co do tego, w jaki sposób podzielą teraz Europę Środkową, tak, oddając strefę wpływów nie tylko wschodnią Polskę, ale także i centralną, bo do linii Wisły przecież pierwotnie to zakładało, dopiero przesunięto to już po właściwie walkach we wrześniu 1939 roku, przesunięto na linię Bugu, tak? Jest to słynne przekazywanie sobie terenów we Brześciu, kiedy spotykają się...
Lwów zresztą był też zajęty przez Niemców na początku.
Też przez Niemców, więc to jest to wszystko. No i jest kwestia Bałtów. Natomiast jest problem jeden dzisiaj, tak? I to Putin wykorzystał. Mianowicie brak w tej chwili przyjaznych stosunków Polski właśnie z krajami bałtyckimi głównie.
Magazyn unijny Poznań Europa.
One są neutralne, tak? Bałtowie przeszli, właściwie zajmują się swoimi sprawami. My w ramach NATO służymy im pomocą wojskową, ale o jakiejś współpracy dyplomatycznej właściwie nie ma mowy.
Nawet
nie słychać o niej w tej chwili.
Do niedawna współpraca z Litwą była, no powiedzmy, ostrożnie mówiąc, nie najlepsza.
No, nie najlepsza, nie wiem, no od czasu przyjaznych właściwie układów prezydenta Kaczyńskiego z prezydentem Litwy, to zaczynało jakoś się układać nie najlepiej od tego czasu i w tej chwili te stosunki są, owszem, sojusznicze, ale chłodne najzwyczajniej w świecie. Jest szereg takich kwestii spornych, ciągle nierozwiązanych, które musimy rozumieć, prawda? Nas jest 10 razy więcej niż Litwinów, więc siłą rzeczy oni bardzo się obawiają jednak tej przewagi i tego braku równowagi i w związku z tym nie współpracujemy i to jest problem. W związku z tym Bałtowie mogliby przecież bardzo mocno wspierać sprawę wyzyskania tutaj paktu Ribbentrop-Mołotow przeciw Rosji, ale nie wspólnie z nami, tylko każdy z osobna.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Rozmawiamy o stosunkach europejsko-rosyjskich, rosyjsko-europejskich, o słowach Władimira Putina, które uderzyły w historię i dobre imię Polski. Państwa i moim gościem jest profesor Krzysztof Pietkiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Panie profesorze, czy Władimir Putin w roku wielu rocznic, bo przecież w tym roku będzie rocznica zakończenia, okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej, a także setna rocznica cudu nad Wisłą, wojny polsko-bolszewickiej. Czy prezydent Rosji będzie szukał sojuszników w tej narracji historycznej, która jest jemu na rękę?
No, nie sądzę, żeby ich znalazł. Nie sądzę, żeby ich znalazł, dlatego że pod tym względem Europa jest ostrożna. Przecież politycy zachodnioeuropejscy nie sprzymierzą się z kimś, kto opowiada z ich punktu widzenia to rzeczy stworzone, historie, zupełnie sztuczne, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. I oni, powiedzmy, ze swoim dyskursem naukowym, jaki by nie był, nie wejdą w konflikt przecież. A tu by natychmiast by się odezwali przecież historycy, którzy doskonale znają Polskę, że wspomnę tylko Normana Davisa i nie mówiąc o szeregu innych, którzy tam publikują i którzy doskonale znają tę problematykę.
Ale w tych wypowiedziach pojawiły się wątki antysemityzmu Polski przedwojennej. Wydaje się, że Władimir Putin szuka sprzymierzeńców w Izraelu i stąd wizyta jego z okazji rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz organizowana przez Yad Vashem.
No na pewno tych sojuszników w tym wypadku znajdzie z tego prostego względu, że my mamy kłopot. Prawda? Była
ta w relacjach z Izraelem.
Była mniejszość żydowska, to było około 14 mniej więcej procent ludności, tak jak zresztą drugie tyle było Ukraińców i innych
było mniej. W II Rzeczpospolitej.
I problem polega na tym, mianowicie, że nowoczesne nacjonalizmy, które się zderzyły przed 130 laty ze sobą, z jednej strony Polski, ale z drugiej strony sionizm żydowski, w pewnym momencie podjęły ze sobą walkę i ona toczyła się na terenie Rzeczpospolitej jako pewne zjawisko w całej Europie.
A pytanie moje dotyczy Związku Radzieckiego. Czy Związek Radziecki stalinowski lat 30., czy tam też był obecny antysemityzm?
On był obecny, ale inaczej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to był to antysemityzm przypadkowy zupełnie ze względu na inne podejście ideologiczne, tak? Nacjonalizm był wykluczony w tym momencie w stalinowskiej Rosji. On się dopiero pojawił po II wojnie światowej. Natomiast przed II wojną światową nie istniał po prostu w tym sensie, co nie znaczy, że ludność żydowska, ta tradycyjna, bo nie tykano absolutnie tych, którzy podjęli działalność w partii komunistycznej, którzy pochodzili z rodzin asymilowanych.
Znaczy nie tykano przynajmniej ze względu na ich narodowość.
Nie. Narodowość wiązała się w żydowska bardzo wyraźnie przecież z wyznaniem. I ci, którzy zachowywali wyznanie mojżeszowe, ci oczywiście byli traktowani jako wróg wewnętrzny i dla nich Stalin zaplanował na dalekim wschodzie nad Amurem żydowski okręg autonomiczny, do których planował przesiedlenie wszystkich Żydów. Ale
trochę jak ten projekt, do którego nawiązał Władimir Putin, przesiedlenia Żydów z Polski na Madagaskar.
No dobrze, ale to akurat było we współpracy zresztą z przywódcami syjonistycznymi, którzy z kolei przecież współpracowali z rządem polskim w kwestii emigracji Żydów do Palestyny, prawda? Gdzie też przecież był przez cały ten okres silny prąd odpływu do Palestyny. Przecież istniały wręcz oficjalne szlaki migracyjne przez Rumunię. W Konstancy wsiadali oni na statki polskie transatlantyki, nawet tę linię żeglugową do Hajfy obsługiwały. Także pływano przecież z Morza Czarnego na Morze Śródziemne i do Palestyny i cała masa ludności żydowskiej już przed wojną emigrowała. I poszukiwano także dla nich, nie tylko w Polsce, ale w zachodniej Europie, innych miejsc. Dlaczego? No, taki był nastrój tego świata, tak, żeby się pozbyć tej ludności żydowskiej. To jest troszeczkę niezrozumiałe z naszego dzisiejszego punktu widzenia.
Patrzymy też z perspektywy ludzi już
tak,
po drugiej wojnie światowej.
Ale wyobraźmy sobie dzisiejszy Bliski Wschód i Kurdów, powiedzmy. Tak, których Turcja czy Iran by się bardzo chętnie, czy Irak pozbyły.
No,
tak?
Nawiasem mówiąc, współczesny Izrael też szukał rozwiązania kwestii palestyńskiej i przesiedlenia.
Tak jest. Palestyńczyków utrzymywano w obozach, więc to nie jest nic nowego. I w tym okresie akurat były to problemy tego rodzaju, żeby nie tyle drogą czystki etnicznej, co namówienia do emigracji oni wyjechali. I taki jest kontekst wypowiedzi ambasadora Lipskiego, który tak twierdził, że jeżeli by ten problem został rozwiązany, bo przecież dla państwa polskiego kwestią było tak zderzenie tych dwóch nacjonalizmów, polskich z kolei też nacjonalistów, którzy dokonywali napadów, tak słynne Myślenice czy coś w tym rodzaju. Te zjawiska miały miejsce, ale przecież to nie było nic związanego ze zbrodnią, która
wydarzyła się z czystką
etniczną w sensie nowoczesnym. Nic z tych rzeczy, tak? Nie, żeby ich zlikwidować, natomiast
Putin trochę podkoloryzował sprawę.
Nie tylko. Problem polega na tym, że w Rosji tak wydano w ciągu XIX wieku całą masę ustaw, które powoli ograniczały możliwość życia ludności żydowskiej w sumie do terytoriów dawnej Rzeczpospolitej. Wyłącznie w zachodnich guberniach Żydzi mogli się osiedlać. Później jeszcze zabroniono im nabywania ziemi. Przecież słynny skrzypek na dachu o czym opowiada? O tym, że Żydzi zostają wypędzeni ze wsi, bo mówi się, że oni mają wyłącznie prowadzić miejskie zajęcia, prawda? Natomiast tam, gdzie dzierżawią chłopską ziemię czy coś, no to po prostu mają wyjeżdżać i zresztą z rosyjskiego do światowego języka weszło słowo pogrom, prawda? Że to jest właśnie napad na Żydów, demolowanie sklepów, odbieranie ich własności, gwałty, zabójstwa i tak dalej.
Jednym słowem, Władimir Putin trochę zachowuje się jak człowiek, który krzyczy łapać złodzieja, a sam ma coś na sumieniu.
No tak, tylko właśnie ma ten argument, że po rewolucji bolszewickiej tak, te zjawiska znikają tam, natomiast są w Europie i szczególnie właśnie nazistowskie Niemcy później te ustawodawstwo antyżydowskie wprowadzają i coraz silniej kierują tę nienawiść nacjonalizmu niemieckiego właśnie na ten naród obcy w naszym kraju.
Magazyn unijny. Poznań, Europa.
Kończąc, wydaje mi się jednak, że ten głos Władimira Putina to jest głos polityka rządzącego twardą ręką, a jednak większość Rosjan, a zwłaszcza intelektualiści rosyjscy, przyjaciele Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, których też w Rosji nie brakuje, to jednak ludzie raczej zafascynowani kulturą polską.
Ależ oczywiście, że tak, a poza tym, jeżeli chodzi o intelektualistów rosyjskich, to większość się nadal wypowiada krytycznie. Można czytać, powiedzmy, w niezależnej prasie rosyjskiej wręcz prześmiewcze teksty wobec wypowiedzi Władimira Putina, który nagle odkrył, że to Polacy wywołali drugą wojnę światową i w dodatku jeszcze odpowiadają za Holokaust. No to są bzdury, ale dla narodu rosyjskiego, dla obywateli Rosji, książka, którą ma podobno Władimir Putin opublikować i która nam objaśni całą historię, no, będzie trudna, dlatego że nie możemy odpowiadać tym samym. To jest bzdura, że my opowiemy teraz swoją wersję historii Rosji, tak, i w ten sposób zwalczymy tutaj ten obcy i właściwie, no, przecież znieważający, czy też oczerniający naszą przeszłość dyskurs. Nie jesteśmy w stanie tego tym samym zwalczyć.
A na pewno nie w krótkim czasie. Nie. To jest praca na lata. Dziękuję, panie profesorze, za wyjaśnienie tych wielu wątków. Myślę, że na temat Rosji, kultury rosyjskiej, a nawet na temat kaligrafii można by było długo rozmawiać. Dziękuję za wizytę w studiu.
Jeżeli mogę służyć, to bardzo chętnie, bardzo proszę.
Miło było pana gościć w studiu Radia Poznań. Państwa i moim gościem był pan profesor Krzysztof Pietkiewicz, od niedawna szef Katedry Studiów Wschodnich, a wcześniej Instytutu Wschodniego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jacek Kosiak, Poznań, Europa. Do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań, Europa. We'll be right back.